Gdzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powracamy do tematu, o którym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Jak rodzice bardzo przeżywają odejście dorosłych dzieci z domu. Jakby to puste gniazdo pozostaje. I chcemy powiedzieć, że to daje szansę do przebudowania wzajemnych, często zachwianych relacji między starszymi już małżonkami. Wyprowadzenie się z domu dorosłych dzieci bywa dla rodziców bardzo bolesne. Dotyka on w większości małżeństw, choć w różnym stopniu. Przecież dotychczas wszystko w rodzinie toczyło się wokół dzieci i nagle to się zmienia. U jednych szok, poczucie pustki, osamotnienie trwa krótko, a u innych całymi latami. Najgłębiej dotyka małżonków z dłuższym stażem i wtedy, gdy dodatkowo towarzyszy temu na przykład odejście na emeryturę, a jeżeli jeszcze odchodzące z domu dorosłe dziecko, zawierając małżeństwo, wyjeżdża daleko i kontakt z nim jest sporadyczny, ból rodziców może być szczególnie silny i długotrwały. Najpewniej wtedy, gdy małżonkowie oceniają swój związek jako nieudany, ten ból trwa. Co często się zdarza. Świadczy to o tym, że ich jakieś relacje zostały zaburzone w trakcie trwania małżeństwa, a teraz już nie mogą ich naprawić. I bardzo trudno wrócić do tych układów między nimi sprzed przyjścia dzieci na świat, czyli z pierwszego etapu ich małżeństwa. Zwykle krytyczny obraz związku ma jedno z małżonków, najczęściej kobieta. Mężczyźni nie mają na ogół aż tak wysokich wymagań co do tych małżeńskich układów pomiędzy sobą. Zazwyczaj mężczyźni też łatwiej przystosowują się do tej sytuacji odejścia dzieci. Częściej szukają kontaktu ze swoimi dziećmi dorosłymi i łatwiej im to przychodzi. Chcą też więcej czasu spędzać z żoną i kobiety częściej odczuwają osamotnienie, a powodem mogą być także występujące w tym czasie problemy przekwitania, w tym skłonność do stanów depresyjnych. Częściej odwołują się w takich sytuacjach do życia duchowego, religijnego. I bywa, że trudniejsze dla matki jest odejście syna, za którego czuje się przecież bardzo odpowiedzialna. Zięcia na ogół akceptuje się bardzo szybko, nawet w sytuacjach konfliktowych. Teściowa często staje po jego stronie. Dla ojca, czującego się bardziej odpowiedzialnym za córkę, jej odejście bywa dramatem. Ojciec nie wypowiada się, nie chce konfliktu z zięciem, ale bacznie go obserwuje. Czeka na potknięcie, żeby pokazać, że nie jest on dostatecznie dobry dla jego córki. No, czy małżonkowie kochają się, są świadomi tego, co może ich dotknąć przecież całe życie? To dlaczego tak jest? No, czy to nie jest wystarczająca gwarancja, że nie dopadnie ich to, o czym mówimy? No, takiej gwarancji nigdy nie ma. Każdy przechodzi przez kolejne etapy życia. Dzieci przestają być małe, zaczynają żyć samodzielnie. Czeka to wszystkich rodziców. Nawet jeśli dzieci pozostają z rodzicami w jednym domu czy mieszkaniu, co jest częste w naszej polskiej rzeczywistości, oddalają się przecież, mają współmałżonka i dbają o to, co jest najważniejsze. Inna sprawa, że często rodzice nie chcą się z tym pogodzić. I mamy tu sytuację tak zwanej, mimo że dzieci odeszły, rodzice wciąż dyktują im, co mają zrobić. Zrób kurs, zupełnie studia, kup zieloną kanapę. Towarzyszy temu strach przed opuszczeniem, brak oparcia ze strony dzieci, małżonka. Rodzice często usiłują manipulować swoimi dziećmi, na przykład przez uzależniającą pomoc, oferują pomoc w opiece nad wnukami albo finansową, ale robią to zawsze w zamian za coś. Pomoc jest wyrazem miłości rodzicielskiej, ale jakby ubezwłasnowolnieniem ich dzieci. Bywa jeszcze gorzej, gdy w grę wchodzi na przykład zawiedzione rodzicielstwo. To trudne dla rodziców. Przekazują wartości religijne, społeczne, jakieś tradycje. Tymczasem dziecko te wartości odrzuca, zmienia je, a rodzice nie potrafią tego zaakceptować. Najprostszy przykład, dziecko żyje w związku niesakramentalnym. Rodzice nie mogą tego zaakceptować, tym bardziej, że nie ma przyczyn zewnętrznych, aby ślub się odbył. I dobrze, że tak jest. Podobnie, gdy dzieci się rozwodzą, rodzice przypisują czasem sobie odpowiedzialność za ich nieudane życie, traktują to jako porażkę rodzicielską. W rezultacie starają się nadal pomagać dzieciom, interesują się ich życiem prywatnym, albo nawet ingerują w nie. Z jednej strony jest to dobrze, ale z drugiej strony im więcej dzieci, które kolejno odchodzą na swoje, tym więcej czasu jest na przygotowanie się do takiego odejścia ich. No i czy w takim wypadku, kiedy rodzina jest wielodzietna, czy to rozstanie jest łatwiejsze? No to zależy od rodziny. Na pewno jest trudno, gdy jest jedno dziecko i ono odchodzi, gdy jest ich więcej, nie ma reguły, kiedy to się przeżywa. Wielu rodziców szczególnie przeżywa odejście pierwszego, niektórzy ostatniego dziecka. Okazuje się, że nie byli w stanie się przygotować. Ta sytuacja pustego gniazda to szansa na coś nowego. Pytamy siebie, no to jest jakby wielkie wyzwanie dla tych starszych państwa, małżonków, rodziców. Rodzice razem, ale także każdy z osobna muszą budować jakby swoją nową tę sytuację. Muszą uporządkować sprawy z tego okresu, w którym pojawiły się kwestie związane z dziećmi. Wzajemne relacje między małżonkami były często jakieś zaburzone, bo choć już samo słowo to zaburzenie źle się kojarzy, no to jest to nieuniknione czasem. Etap życia, przez który trzeba przejść, by osiągnąć następny próg dojrzałości. Jeżeli jesteśmy tego świadomi, to już jest połowa sukcesu. Możemy być prawie pewni, że sobie poradzimy. Nawet ci, którzy mieli kłopoty z dostosowaniem się, nie byli na przegranej sytuacji. Na ogół w końcu pokonywali trudności, żeby zacząć zupełnie nowy etap małżeństwa. No i teraz te dzieci odchodzą. Małżonkowie powinni przestać myśleć tylko o dzieciach, a zacząć myśleć o sobie, rozwijać wzajemne relacje. Gdzieś po drodze zaczynają myśleć o sobie tylko przez pryzmat swojego rodzicielstwa wcześniej. Zatracają się wtedy ich te pamięć o tym, że są małżeństwem. Osłabiają te relacje w obliczu wyzwań wychowawczych, trudności z dziećmi. A teraz, kiedy dzieci odeszły, wyfrunęły z gniazda jako dorosłe, byśmy powiedzieli, rodzice muszą się nauczyć ich na nowo, tych relacji między sobą. Warto czasem odwołać się do pomocy psychologa, korzystać z pomocy wspólnot religijnych, które kładą nacisk na pielęgnowanie życia małżeńskiego. Wielu ludzi należy do wspólnot, które uczą dialogu małżeńskiego, mówienia o sobie, o relacjach małżeńskich, bez włączania w to dzieci. Raz w tygodniu trzeba porozmawiać o sobie, o wzajemnej miłości, o swoich pragnieniach. To jest bardzo trudne, niby godzina tygodniowo, a zawsze w takiej rozmowie zaczynają wychodzić rzeczy odnoszące się do dzieci. Niezmiernie ważne w budowaniu tej jakby nowej sytuacji jest aktywność. Jedni podejmują to, co kiedyś zaniechali, fotografię, teatr, kinem, zaczynają się interesować, zaczynają dbać o zdrowie, zwierzają znajomości. Inni zajmują się wychowaniem wnuków. I tu w tej naszej dzisiejszej audycji chcielibyśmy wskazać na tę sytuację i powiedzieć, że dla dzieci opieka kochających dziadków jest dobrodziejstwem, a nieraz jedynym rozwiązaniem trudności. Aby jednak wszystko dobrze grało, najpierw trzeba dokładnie określić rolę każdego z członków rodziny. Więc nawet jeśli rodzice i dziadkowie żyją osobno, często są od siebie zależni. Dobrze, gdy od samego początku każdy w rodzinie ma inną, jemu właściwą rolę. Wiadomo, że na przykład babcia będzie przekarmiała małego wnuka. Starszemu w tajemnicy przed rodzicami podpisze dzienniczek uwag, żeby go uchronić przed karą. Młodzieńcowi zaś będzie dawać pieniądze i płacić ze swojej emerytury jego długi. Nie buntujmy się przeciwko takiej rzeczywistości. Pozwólmy babci rozpuszczać wnuki, bo i tak będzie to robiła. Nie ma w tym nic złego, jeżeli babcia jest jedyną osobą, która dzieci rozpuszcza. Miejmy jednak świadomość, że pełną odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponoszą rodzice, a nie dziadkowie. W pamięci rosnącego dziecka powinno istnieć trwałe wspomnienie dziadków, którzy je bardzo kochali. Jeżeli po latach powie: miałem wspaniałego dziadka i najlepszą babcię na świecie, to znaczy, że dziadkowie dobrze spełnili swoje zadanie. Może należy się zastanowić, czy nie bez powodu mądra starość daje więcej czułości i miłości. To dziadkowie odczytują pierwszą zasadę wychowania, ofiarując dzieciom wyrozumiały klimat miłości. I może jeszcze jedno trzeba podkreślić, że nieprawdą jest, jakoby starzy ludzie nie rozumieli młodych. Częściej młody człowiek zwierza się dziadkom niż komu innemu. Wymagania powinni stawiać jednak rodzice. Oni są odpowiedzialni za losy dziecka. Dziś zdarza się, że rodzice chcieliby tę odpowiedzialność przerzucić na dziadków. I to jest niesprawiedliwe. Dziadkowie wychowali rodziców, a teraz rodzice muszą z kolei wychować swoje dzieci. Zaś dziadkowie przez resztę życia mają zapewnić klimat czułości w rodzinie. Osiągnięcia naukowe wydłużyły życie ludzkie i niemal w każdej rodzinie jest starszy człowiek. Ten człowiek też musi mieć swoje miejsce. W wychowaniu dziecka trzeba to uwzględnić. Nawet więcej, trzeba nauczyć dziecko właściwego stosunku do starszych. Przykład miłości do dziadków powinni dawać dzieciom rodzice. W prawidłowym wychowaniu rodzice powinni świadomie podtrzymywać miłość wnuków do dziadków i odwrotnie. Niech dzieci czują się kochane i niech odwzajemniają miłość. Równocześnie ważne jest, aby ten układ nie spowodował konfliktu. Wiele razy rodzice mają pretensje do dziadków, że nie wychowują właściwie ich dzieci. Matka ma pretensje do babci, że robi coś za wnuczkę, babcia odpowiada: daj jej spokój i tak się jeszcze napracuje w życiu. I to jest babcina racja. Nie można się na nią oburzać. Ona może sobie pozwolić na miękką miłość, bo to miłość rodziców powinna być konsekwentna i wymagająca, twarda, jakbyśmy powiedzieli. Jeżeli ustali się od razu, co wolno dziadkom, uniknie się wielu konfliktów. Babcia nie może być matką wnuczki, ani dziadek ojcem wnuka. Nieraz słyszy się taką uwagę pod adresem dziadków, seniorów: o, dla mnie byłeś inny. Oczywiście, że tak. Byli kiedyś inni dla swoich dzieci, ale teraz są dziadkami. Wy też będziecie inaczej postępować z wnukami, niż dzisiaj postępujecie ze swoimi dziećmi. Jest jeszcze jedna rola dziadków, która w dziejach naszego narodu okazywała się podstawowa. Dziadkowie, a najczęściej babcie, są czasem jedynymi osobami, które dziecko uczą pacierza i prowadzą do kościoła. Często dzięki dziadkom przetrwały wiara w Boga i miłość ojczyzny. Znam przypadek z nie tak bardzo odległych czasów, kiedy babcia przyszła do proboszcza z prośbą, aby ochrzcić dziecko bez wiedzy rodziców. Ojciec dziecka był komunistycznym działaczem partyjnym, matka była niewierząca, jedynie babcia była zatroskana o duchowy los dziecka. Obecnie w Polsce w trudnych warunkach ekonomicznych często oboje rodzice muszą pracować, żeby zapewnić rodzinie utrzymanie. W tej sytuacji dziadkowie zajmują się dziećmi. Niekiedy jest to zadanie przekraczające siły starszych ludzi i bywa, że u schyłku życia zamiast odpocząć są oni obciążeni obowiązkami bardziej niż wcześniej jako rodzice. Taki układ jest nieprawidłowy. Narastające zmęczenie, wywołane pracą ponad siły, staje się przyczyną konfliktu w rodzinach. Może też przyjść taki moment, kiedy dziadkowie nie będą już zdolni do zajmowania się dziećmi, wnukami, i to właśnie oni będą potrzebować opieki. Młodsze pokolenia powinny zapewnić tę opiekę w duchu wdzięczności i miłości. Niech Matka Najświętsza, której miesiąc przed nami, pomaga nam przez wspólną modlitwę, śpiew litanii loretańskiej, udział w majowym nabożeństwie w kościele, na nowo zjednoczyć nasze rodziny.